Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy Was serdecznie w 142 odcinku Rozmowy Kontrolowanej. I w tym tygodniu będzie ze mną przemawiał Maciej. Dobry wieczór, Maćku.
Dobry wieczór, Adamie. Nowa czołówka jest absolutnie super.
No właśnie miałem się pytać, jeżeli podoba Wam się nowa czołówka. Jeszcze będę ją trochę zmieniał, więc finalny produkt jeszcze nie powstał, ale jeżeli Wam się podoba, to skomentujcie. Może macie pomysły, jak ją poprawić. Ja myślę, żeby tam jeszcze troszeczkę animacji dodać. Na przykład Maciek, ty będziesz tak wyskakiwał, wiesz, to standardowo takie.
Jak Ed Boon w Mortal Kombat, tak dokładnie.
Tak, no, więc coś jeszcze z Tobą muszę pomyśleć. Albo po prostu przerobimy logo, zobaczymy, jak to nam się uda zrobić. Tak, słuchajcie, dzisiaj standardowo rozmowy do cyberpoduchy. Mamy parę tematów, które mamy na liście do poruszenia oraz w sumie dwa tematy główne odcinka. Jeden temat to wrócimy troszeczkę do tego, o czym już rozmawialiśmy, czyli o tak zwanych ekspertach bezpieczeństwa. Tutaj Maciek jeszcze coś wygrzebał. No i porozmawiamy sobie o newsie, który się pojawił gdzieś w przestrzeni publicznej tak zwanej, czyli wyborach przez internet, które cały czas gdzieś tam od lat się tlą w internecie, a my dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, ponieważ zatliły się ponownie w różnych publikacjach. Tak, Adama dzisiaj nie ma, Adam dzisiaj nie dotarł, bo zmienił trochę hobby i zamiast bawić się Lego jak porządny człowiek, bawi się teraz resorakami, matchboxami. Nie to, co my z Maćkiem, starsi panowie, którzy po prostu grają w Magica.
Dokładnie tak. Tak, więc jakby samochody są ryzykowne, a jak jeszcze jedziesz w drogie samochody zagraniczne, no to ryzyko wzrasta.
Tak, więc
może ci wypaść dysk, jak wstajesz z podłogi.
To prawda. Taniej wychodzi inwestycja w kartę Magica i potem spotkanie się i popykanie troszeczkę. Pytanie, jeżeli ktoś gra w Magic the Gathering, też proszę o komentarz. Być może spotkamy się online, albo nie tylko online, bo tak, czasem z Maćkiem robimy. Tak.
Maćku, możemy się umówić na drafta, mamy nowe zestawy draftowe, więc myślę, że będzie okazja.
Zapraszamy serdecznie. Dobrze, koniec tego gadania o niczym. Przechodzimy do tematów. Czy posuwamy karły na stole? Nie, ja nie posuwam karłów na stole. Maćku, a ty?
Nie, ja też nie, ale doceniam jakby Andrzeja refleksję na temat chorób wieku starczego, więc jakby rozumiemy, że wiemy, co nas czeka.
A z tymi karłami to tam w hackerspace'ie, gdzie nagrywaliśmy, są ludzie, którzy posuwają karły na stole, więc są dwa wielkie stoły do posuwania karłów, także można też na to popatrzeć. Ale przed posuwaniem karła trzeba go pomalować, także pamiętajcie o tym. Tam też są farbki, widziałem.
Tam są farbki, tam są aerografy, są drukarki 3D z powrotem dostępne, więc tam jest masa rzeczy, żeby jeszcze tylko czas był.
Może sobie wydrukować karła, pomalować go, a potem go posunąć na stole. Dla tych, co nie wiedzą, mówimy o bitewnym RPG. Tak,
tam jest masa ludzi, którzy grają w bitewniaki, tam są też karły, orki, gobliny i masa innych rzeczy. I jak tak patrzę na to socjologicznie, to coraz bardziej do mnie dociera, że tam się wkrada demografia, bo z jednej strony przychodzą ludzie, którzy mówią do mnie, proszę pana, ja nagle odkrywam, że jestem od nich 20 par lat starszy, a widzę, że na przykład niektórzy ludzie przychodzą pograć Bladym Świtem, bo przychodzą pograć o 5 rano po to, żeby o 9 być w domu ze świeżymi bułkami dla rodziny na śniadanie. Więc troszkę się nam pozmieniało community.
Ale wiesz co, ja tak kiedyś nałogowo grałem w Magica, też potrafiłem wyjść z domu i wrócić za 3 dni, bo był akurat jakiś turniej, tak? Nie wiem, zima z RPG w Warszawie. Także myślę, że to my się po prostu starzejemy, już nie bierzemy udziału w tych eventach, a młodzież jeszcze tam, wiesz, ma siłę.
Wiesz co, no ja swojego czasu potrafiłem pójść na jakiś turniej i grać przez 10 godzin stojąc przy stole. Jak teraz myślę o tym, że musiałbym przez 10 godzin stać przy stole, przestawiać figurki, to mój kręgosłup już mnie nienawidzi, więc no tak, z wiekiem zmieniają się możliwości.
Nie tylko możliwości, ale i objętości.
Adam, czyli teraz zapisujemy się na CrossFit.
Nie wiem, co to znaczy, ale dobrze, zapiszemy się. Wcześniej na pływalnię.
I na prawo.
I na lewo też. Dobrze. Moi drodzy, bo znowu odjechaliśmy z wątkiem. Ja rozumiem, że możemy sobie tak gadać i gadać. My z Maćkiem cały czas, ale jeszcze jesteście wy tutaj, więc wracamy do tematów security. Pierwszy news. Złapali jednego z trzech, o ile pamiętam, gangusów powiązanych z Zeusem i ICE-DID malwarem. No i jak go tak szukali, w sumie był na liście FBI przez ostatnie 10 lat, o ile pamiętam. Byli też powiązani z Mazem i Egregorem, czyli to są grupy ransomware'owe. No i jak tam się im nazbierało, już w końcu ich złapali, no to w sumie zarzuty, jakby tak zsumować maksymalny możliwy wyrok, to będzie jakieś 40 lat. No pewnie tyle nie dostaną. No ale udało się przynajmniej jednego z trójki złapać, być może będzie sypał, zobaczymy, wysypie kolegów. A...
Wiesz co, to jest w ogóle fajne, bo jak rozumiem, ich zgarnęli przy dosyć dużym zaangażowaniu nie tylko amerykańskich służb, ale też ukraińskich, i zastanawiam się, na ile prawdziwe są te opinie, które gdzieś tam się przejawiały na Twitterze, że przykręcenie śruby różnym takim panom jest jednym z elementów pakietów współpracowych związanych z wojną. Rozumiem, że wy nam czołgi, my wam oddajemy złych ludzi.
Offset taki. Słuchajcie, być może, jakby nie wiemy, polityka i to, co się dzieje w tle konfliktu, no może być różna, ale tego gościa chyba złapali w ogóle w Holandii. Gdzieś wyczytałem, że to była Holandia i on gdzieś tam pojechał na wakacje chyba z żoną. No tak zawsze, pamiętacie Tomasza T., który też był nieuchwytny przez 5 lat, bo był poza granicami Polski, pojawił się na święta w Polsce, no i jakby trafił za kratki. Więc...
To przecież tak jak tego gościa lata temu, Lewina, który się do Citibanku włamał, też go zatrzymali, bo samolot miał międzylądowanie na Heathrow i nagle się okazało, że już z tego Heathrow nie poleciał nigdzie dalej.
Ciekawe, czy to było przypadkowe międzylądowanie.
Wiesz co, to jest w ogóle bardzo fajny case, bo ja o tym uczyłem studentów i któregoś razu miałem na zajęciach dziewczynę, która studiowała też prawo i mówi, że to był też case dotyczący prawa międzynarodowego, bo tak do końca stosowanie lokalnego prawa na lotnisku to nie jest takie oczywiste, jak jesteś w tej takiej strefie tranzytowej, więc to jest też interesujące z punktu widzenia prawnego, jak to ogarnęli, że nie było z tym problemu.
No wiesz, może wyszedł z samolotu na Heathrow, ktoś do niego podszedł, powiedział change money i wyciągnęli go poza strefę odpowiednią.
To się zdarza.
To się pewnie zdarza, nie wiem. Tobie też się zdarzyło?
Nie, ale kiedyś wysiadłem na Heathrow i jakiś pan jadący wózkiem przewrócił tam stojące bagaże i powiedział takie słowo, które automatycznie zdradzało, jaki jest narodowości, więc poczułem się jak u siebie.
Powiedział motyla noga. Tak.
Ja tak miałem, ojejku, jak mi przykro.
Tak, na pewno tak powiedział. Ja tak miałem, jak pierwszy raz wyjechałem bodajże do Irlandii, siedziałem w Dublinie i tam jest The Spire, takie miejsce, gdzie się wszyscy spotykają. No i jak wybrałem się pod ten The Spire, to jakby jedyne słowo, które słyszałem, to międzynarodowe pozdrowienie Polaków, tak zwane. I to było jedyne słowo, które się tam przebijało, więc to były czasy, kiedy Polacy masowo wyjeżdżali do Irlandii, więc może to taki smaczek. Może przemianują The Spire na Gide albo coś takiego, bo to w sumie polskie miejsce spotkań. Tak jak pod Rotundą w Warszawie wszyscy się spotykają.
Tak, tak,
tam pod Gidą. Dobrze, lecimy dalej. Maćku, bo to jest trochę twój temat i tak, pogadamy trochę o Turli. Lub generalnie, nie Turli, bo to różnie.
Tak. Wszyscy nazywają to Turlą, Microsoft nazywa to Secret Blizzard. Tam jest jeszcze dużo rzeczy, które jest w trakcie, ale myślę, że sporo rzeczy się wyjaśni do czerwca, więc na konfidencie na pewno o tym opowiem szerzej. Natomiast... jest bardzo duża aktywność, ponownie, bo to nie jest pierwszy przypadek Turli w Polsce, aktywność Rosjan w kontekście polskich organizacji pozarządowych. To, co się zmieniło, to już nie są tylko targetowane think tanki gdzieś tam wyprofilowane, tylko to zaczyna wyglądać na masówkę i zaczyna być jakby ciężko znaleźć klucz, po którym te organizacje są wyłapywane. Jest jeden klucz, którego można się domyśleć, jaki on jest, ale on jest techniczny, a nie merytoryczny. Natomiast rzeczywiście, w sensie mój zespół razem z panami Stalosa zidentyfikował w kilku organizacjach aktywność Rosjan, plus zebrał z kilku urządzeń bardzo dużo śladów aktywności, przy czym to jest taka aktywność, która się bardzo ładnie zbiega w czasie z tym, co się działo w Microsoftie odnośnie infekowania ich infrastruktury, włącznie z tym, że pewne modele się powtarzają, na przykład to wykorzystywanie uprawnień Service Principal w Azure się powtarza w zasadzie w każdym przypadku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo tak jak mówię, temat jest rozwojowy, natomiast myślę, że tego będzie więcej i raczej w takim kluczu, że to się nie skończy dobrze. To znaczy, biorąc pod uwagę, jak wygląda bezpieczeństwo IT trzeciego sektora i jak wygląda poziom nawet nie tyle kompetencji, co po prostu czasu, który można poświęcić na takie rzeczy w takich organizacjach, to są problemy, które będą eskalować. I jak oglądamy to, co się dzieje w konkretnych NGO-sach, w których się problem gdzieś tam powtórzył, to bardzo często największym chaosem jest to, że tam są pomieszane uprawnienia, są wyeskalowane dostępy, bo ktoś na przykład miał zalogowaną workstację, gdzie pracował naraz dla trzech organizacji i na wszystkich miał dostęp do admina w konkretnych tenantach Azure AD. Więc to są takie klasyczne przypadki, przykłady tego, czego nie robić, natomiast one jeszcze są wzmocnione tym, że tam jest po prostu gigantyczny brak kadrowy, więc zrobił się problem i ten problem raczej narasta. A zasobów organizacje pozarządowe w odróżnieniu od dowolnego właściwie sektora gospodarki mają bardzo, bardzo mało. Więc to jest często masówka i jak popatrzyłem na mój kalendarz i na to, ile gdzieś tam różnych godzin zaalokowaliśmy w różne organizacje, to dobrze, że to są organizacje pozarządowe i my jesteśmy NGO-sem, bo prawo pracy przestaje działać automatycznie w ogóle. To jest. I jeszcze jedna rzecz, która jest dosyć ciekawa i to jest taka rzecz, na którą warto zwracać uwagę. W tym momencie mamy tak, że organizacje mają problem, jeżeli korzystają z jednego konkretnego vendora, natomiast zaczyna się od razu taki bardzo głupi mechanizm gonienia za karetką i oferowania przemigrowania się na dowolnego innego vendora, który jest bezpieczny. To jest bullshit. To jest tak, że akurat ten vendor miał w tym momencie pecha, dowolny inny vendor może mieć pecha za dzień, dwa, tydzień, miesiąc, więc jakby przesiadanie się między vendorami tylko dlatego, że akurat tutaj coś nie pykło, to nie jest najlepszy pomysł na świecie, a robienie z tego kanału marketingowego jest trochę niesmaczne, tak po prostu.
No ale to tak chyba zawsze jest, że wypływają na tego typu incydentach różnego rodzaju firmy, które chcą się pokazać. Bardzo dobrze to widać na LinkedInie. No to jest trochę żałosne, niestety. Nie wiem, czy ten marketing w ogóle działa, tak? No bo ci więksi gracze i poważniejsi to jakby twierdzą, że to jest jednak żałosne. Padło pytanie, Maćku, do ciebie, czy nazwiesz APT odpowiednio na prezentacji na Confidence?
Tak, jeszcze jakby zbieram pomysły na nazwę, jak ktoś ma ochotę, to wszystkie pomysły typu APT Grzybica Stóp są mile widziane, więc przyjmuję dowolne pomysły. Z poważniejszych rzeczy, bo ktoś też zapytał na czacie, jak można pogadać, pomagać takim organizacjom. My mamy taki projekt od 3 lat, który nazywa się CertNGO i to jest projekt, który się dosyć mocno rozwinął dzięki wsparciu Fundacji Batorego. Jeżeli ktoś ma czas, ma zasoby, chce pomóc, to naprawdę roboty jest więcej niż nie jesteśmy w stanie przemielić, więc się odzywajcie i jak ktoś może pomóc, to super.
Tak, i wtedy można bardziej poobcować z Maćkiem personalnie.
Tak, chociaż i z Rosjanami, więc jakby jedno z dwojga jest podobno spoko.
Myślę, że z tobą jest milej niż z Rosjanami. Dobrze, lecimy dalej. Ja nie mam zielonego pojęcia o następnym temacie, bo go dodałeś do listy i jakby referuj następny temat.
Tak, to jest fantastyczny temat, jak budowanie marketingu na bezpieczeństwie się mści. Jest taka firma, która nazywa się Wise, która robiła kamery, które z założenia miały być bezpieczne, dlatego że one dbają o prywatność i przechowują dane w bezpiecznej chmurze. To jest skrót z marketingowego bełkotu. I firma ma ostatnio problem z dostępnością, no i pojawia się mój ulubiony cytat, czyli mały procent użytkowników naszej platformy zgłasza nam problemy z bezpieczeństwem. Mówiąc precyzyjnie, wszystko wskazuje na to, że ktoś im zhaczył instancję w AWS-ie, gdzie zbierali dane z tych kamer i zrobił się problem, dlatego że nagle ludzie stracili dostęp do swoich urządzeń, ale też stracili dostęp do nagrań, które mieli zarchiwizowane w tym cloudzie. I problem jest dodatkowo o tyle zabawny, że masa ludzi oparła tego Wise'a całkiem rozbudowane infrastruktury monitorowania właśnie jakby ze względu na to, że to była firma, która bardzo się marketingowo uaktywniała pod kątem ochrony prywatności, dbania o bezpieczeństwo itd., itd. No i na końcu wyszło na to, że to się w zasadzie niczym nie różni. Po prostu mamy te dane na AWS-ie, a nie na jakimś Alibaba Cloudzie, co oczywiście ma znaczenie, natomiast no nadal odmówienia, że to jest ultrabezpieczne rozwiązanie do bardzo wrażliwych zastosowań, to jest bardzo, bardzo daleko. Jest jedna śmieszna rzecz tak na marginesie, ktoś bardzo przytomnie zhaczył te kamery Wise'a jakiś czas temu i odkrył, że można tam wrzucać dowolny otwarty firmware, więc możesz mieć bardzo fajnej jakości kamery, które mają otwarte oprogramowanie i nie muszą ładować danych do chmury, tylko mogą je wrzucać na dowolne rozwiązanie, które ty wystawiasz. Natomiast to już jest drugi w tym roku, a mamy luty taki przypadek, bo poprzedni był Unify, gdzie znowu bezpieczna chmura do nagrań wideo pokazała, że ani nie jest bezpieczną, ani nie jest zaufaną, a problem jest duży, bo ludzie mają tam masę nagrań, co do których jakby wiarygodności właśnie mają wątpliwości.
No pytanie, gdzie są te nagrania z Wise'y?
Kto ma jeszcze poza Amazonem? Tak.
Zrobił kopię bezpieczeństwa tych nagrań, no bo to, że przestało działać, to jedno. Pytanie, od kiedy ten ktoś sobie oglądał te filmiki, tak? I co tam jeszcze wypłynie? A kamery security mogą być ciekawym źródłem informacji. O organizacjach i nie tylko. Zobaczmy.
Ja na szczęście nie mam kamery Wise'a w domu, więc jakby...
Ja mam Sony. Macham wam na niej teraz. Także.
Ja mam kamery jakieś takie ze skaczonym firmwarem podpięte do lokalnego softu, więc nie używam żadnej chmury, ale to tylko dlatego, że na tych kamerach jedynie nagrywam to koty, jak mnie nie ma w domu.
Właśnie chciałem się zapytać, Maćku, nagrywasz się tak czasem? Siedzisz sobie i się nagrywasz?
Nie, ale odkryłem, że regularnie jest tak, że jak włączam kamery przed wyjazdem na urlop, to włączam je z reguły dzień wcześniej, bo mi się rano o tym nie chce pamiętać i pewnie jest spora szansa, gdzieś tam przedefilowuję przed tymi kamerami w slipach, więc jak to się, nie daj Boże, zhaczy, to będzie miał problem z zaskoczeniem. No. Shit happens.
No cóż, może lepiej nie. Nie chacz się, Maćka, bo to może grozić zawałem serca. Maćka, próbowałeś kiedyś nagrywać koty w nocy i zobaczyć, co one wyrabiają?
Oczywiście, że tak. Tak, oczywiście, że nagrywam koty i patrzę, co robią w nocy, ale też na przykład jak wyjeżdżam albo jak jestem w pracy, to czasami mówię do kotów. I to koty na to dosyć zabawnie reagują.
Ktoś mówi, a gdzie tak, on jest?
Ale przychodzą. Natomiast właśnie patrzę, moje koty jakby mają zestaw standardowy, czyli jeden kot ma mnie w nosie, a dwa pozostałe leżą tak zaraz obok kadru kamery, więc są z pół metra ode mnie.
Mój też zasnął, zmęczył się strasznie dzisiaj za piłeczką, szalał. Dobrze, lecimy dalej. SolarWinds, nasz ulubiony. Nie wiem, czy pamiętacie SolarWinds i case, w którym został podmieniony i zhakowany, a potem podmieniony i wydystrybuowany do różnych miejsc. Dosyć szeroki temat. Adam chyba miał na ten temat osobny webinar, także zapraszamy was serdecznie do szkółki Adama. Pewnie gdzieś tam jeszcze leży ten materiał. No tak, no, kolejne RCE. No, nie może być tygodnia bez RCE, no i tym razem SolarWinds doszedł do tej listy.
Ale ono jest bardzo ładne, bo ono jest w komponencie, który zajmuje się audytowaniem uprawnień. Tak.
Słuchajcie, no, błędy zdarzają się wszędzie, ale tutaj tak, to jest trafna uwaga, dosyć ciekawe. No, moduł, który zajmuje się uprawnieniami, ma RCE, które w sumie pozwalają na zdalne wykonanie kodu bez uwierzytelnienia, więc jakby coś tu nie pykło chyba za bardzo.
Ale wiesz co, to jest zawsze taki bardzo uroczy komponent. Znaczy będę teraz oczywiście świnią straszną, będę się czepiał, ale widziałem ładnych kilka razy w ostatnich latach, na przykład grupy ransomware, które do deployowania tego kryptera na poszczególnych stacjach używają skryptów, które ktoś na przykład napisał, żeby sprawdzać, czy pliki nie są zaszyfrowane, albo czy nowi użytkownicy się nie pojawili w systemach. Więc to jest broń obosieczna niestety.
Życie. Mówiliśmy chyba o takich skryptach parę odcinków wcześniej, w ogóle o open source, więc no, przestępcy też używają tych narzędzi. Dobrze, Microsoft. Microsoft 2.0. Microsoft bezpieczeństwo 2.0, tak? Czy nie, to znaczy niebezpieczeństwo, to znaczy podatności. Dwie podatności Microsoft, zamąciłem się trochę. Dwie podatności Microsoftu w tym tygodniu. Jedna podatność na Exchange'a, oczywiście Zero Day, bo jakby dlaczego nie, pozwalająca na przejęcie wykonania ataku NTLM Relay. No i druga to taka dosyć ciekawa, bo w Outlooku znaleziono podatność w Outlooku, która pozwala na obejście tego mechanizmu bezpieczeństwa, oni to jakoś ładnie nazywają, to jest taki sandbox ichni, który sanitizuje linki do Protected View. Już patrzę w dodatki, to się ładnie nazywa Protected View. No i jak go, że tak powiem, ominięto? Ominięto go z wykorzystaniem wykrzyknika w odpowiednio spreparowanej ścieżce. I podobno ten wykrzyknik spowodował to, że jakby cały mechanizm zgłupiał i dało się go obejść i przez to wykonać komendę na endpointie użytkownika. Także no dosyć ciekawa podatność i myślę, że, bo to chyba, jak dobrze pamiętam, albo 14, albo 15 zostało wypuszczone, no to myślę, że teraz wszyscy ładnie mają w różnych sokach i incident responsach weekend mieli pracowity, tak mi się wydaje.
Wiesz co, ja zrobiłem sobie małe porównanie. Znaczy, zestawiłem informacje z Microsoftu o krytycznych podatnościach, które się pojawiły. I teraz przejdźmy sobie. 13 lutego podatność Zero Day w Defenderze używana do dystrybucji malware'u. To jest ładne. 14 podatność w Exchange'u. 14 podatność w Outlooku. 14 znowu, ale tam 7 godzin później, nowa podatność w Exchange'u. I 15 podatność w Windows Metadata. Mogę się bardzo mylić, mogę być strasznie niesprawiedliwy teraz, ale jestem w stanie się założyć, że to, co tutaj widzimy, ma związek z tym, co się stało w Microsoftie w listopadzie i w grudniu. To nie jest tak, że ten wysyp to jest tak po prostu. Znaczy, moim zdaniem, tam jest jakaś korelacja. Bo też wracając do tego, co mówiliśmy wcześniej na temat Turli, w kilku przypadkach nie jesteśmy w stanie znaleźć wektora ataku. I to nie dlatego, że jest taki bajzel, tylko dlatego, że nie jesteśmy w stanie zlokalizować podatności. No teraz jak się pojawiły te, to jakby nagle katalog znanych podatności zrobił się większy i prawdopodobnie to było któreś. Ale ale to jakby to może nie być przypadek. Jakby zgadzam się z tym, co, o co trochę pyta Andrzej. Moim zdaniem jest jakaś korelacja między tym. Na Twitterze było sporo takich wpisów, że prawdopodobnie mamy powtórkę ze scenariusza z NSA, to znaczy Rosjanie ukradli różne rzeczy. Myślę, że nie. Myślę, że raczej to jest tak, że Microsoft właśnie bardzo mocno przeprowadził analizę tego, co się stało u siebie, no i znalazł ileś podatności, którymi się ze światem podzielił. Ale przy okazji też wychodzą takie fajne rzeczy. Zobaczcie, jak bardzo łatwo jest trafić organizację, jeżeli sobie czytasz pocztę Outlookiem, na koncie w swojej organizacji, w której masz global admina tylko dlatego, że tak jest prościej, bo się nie musisz przelogowywać. I widziałem takich przypadków w ostatnich tygodniach kilkanaście i tłumaczenie ludziom, że to jest niezbyt mądre, działa średnio. Więc warto sobie zrobić rachunek sumienia, też na to popatrzeć, bo mam wrażenie, że tego będzie naprawdę sporo, a jednak też moje poczucie komfortu maleje, jak na przykład sobie ze stacji roboczej zgrywamy znaleziony tam malware I dowolne rozwiązanie security, w sensie jakiś EDR, jakiś antywirus, cokolwiek, w ogóle nie zwraca uwagi na to, co robimy, to co ta aplikacja robi, wykonanie jej też nie generuje żadnego warninga, więc to jest rozwojowy temat i moim zdaniem jest korelacja między jednym a drugim.
Pytanie, jak daleko rosyjska grupa wbiła się w Microsoft, bo ja też w głowie mam taki scenariusz, że mogli sobie czytać ich na przykład Jira albo innego rodzaju repozytoria podatności, które mają wewnętrznie, które na przykład nie są jeszcze załatane i na tej podstawie wynieść dane i zbudować exploity, albo też, tak jak mówisz, Microsoft zaczął analizować swoją infrastrukturę i powoli zaczyna te podatności publikować i łatać. Pytanie, ile jeszcze ich jest w kolejce i co jeszcze Microsoft może odkryć w tej kwestii, ile jeszcze jest używanych? To jest jakby, to jest to pytanie, które jest najstraszniejsze w sumie.
Tak, ale wiesz, bo to jest jeszcze kwestia tego, że rozumiem, że jest jakaś bezwładność pomiędzy znalezieniem podatności a tym, że trzeba ustalić, jak ją załatać. No, ja jestem wielkim fanem tego, co też ostatnio wyszło. Jest taka rola w Entrze, nazywa się partner tier 2 support. Popatrzcie sobie na tą rolę, poczytajcie, co ona potrafi i tak z czystym sumieniem niech ktoś się przyznaczy, kiedykolwiek się z tą rolą zetknął. Bo jak na to popatrzyłem, to mi się zrobiło trochę łyso. Więc, no dobra, mi jest na co dzień łyso, ale to z innych przyczyn. Więc tutaj takich rzeczy może wyjść bardzo dużo, a jednak organizacje, które się załadowały w jedną, drugą, trzecią chmurę, zrobiły to rzeczywiście bardzo mocno, trochę żyjąc w takim przeświadczeniu, że skoro mamy single vendor, skoro jakby on daje ileś tam mechanizmów bezpieczeństwa, to czemu by nie? Więc... A widziałem już ostatnio nawet kradzenie plików sesji, więc jakby to jest bardzo, bardzo rozwojowe.
A nie, to akurat jest normalne, ale z drugiej strony to też będę trochę adwokatem diabła. Niby ludzie jakby poszli za vendorami w różne chmurowe środowiska, ale teraz pomyśl sobie, jeżeli te środowiska byłyby on-prem, a jak trudno jest takie środowiska dobrze skonfigurować, a i to chyba wszyscy wiemy, każdy chce sobie raczej ułatwić niż utrudnić, b patchować.
Wiesz co, to są dwie rzeczy, jakby odnośnie kradzenia plików sesji. Ja nie jestem zdziwiony, że to się dzieje, bo to widziałem wiele razy, ale powiem ci, że jak widzę sytuację, w której ktoś się wbija na komputer i nagle z tego komputera wyjmuje 8, 10 plików sesji do konta z uprawnieniami admina, bo ktoś się loguje do różnych organizacji z tej samej przeglądarki, gdzie pliki tam leżą, jeszcze nie ma włączonego 2FA, bo 2FA jest upierdliwe, no to jest trochę rzeczywiście jakby wygranie szóstki w totkę. Natomiast co do utrzymywania własnej infrastruktury, tu jest jeszcze jeden zabawny wątek. Zwróćcie uwagę, że dominujący dostawcy poczty, czyli w tym momencie Google i Microsoft, bardzo metodycznie utrudniają życie ludziom, którzy hostują własne serwery pocztowe. I to nie tylko w takim wątku, że tam trzeba mieć włączonego Demarka, SPF-a, Dykima, bo to jest oczywiste i to jest jakby racjonalne. Wymuszanie tego ma sens, jest dobre. Ale coraz więcej, nie tylko na przykład lokalnych dostawców internetu, ale dużych hostingowni jest traktowanych po prostu na dzień dobry jako spamerzy i ta poczta jest zrzucana tylko dlatego, że to jest duży dostawca VPS-ów, więc poczta od niego będzie szła do piachu, tak by default. Więc z jednej strony mamy problem, a z drugiej strony te platformy cloudowe bardzo mocno naciskają, chodźcie do nas, trzymajcie pocztę u nas, bo ta poczta będzie dostarczana. Zaraz skończymy z dwoma vendorami poczty i to będzie trochę nie to, o co nam chodziło, jak poczta elektroniczna powstawała.
Tak, masz rację, jak stawiam serwer jakiś pocztowy poza infrastrukturą znanych dużych graczy, to zawsze jest problem z wysyłaniem chociażby na adresy do tych graczy albo do hostowanych e-maili u tych graczy, bo zawsze jest jakiś problem z konfiguracją, jakieś coś jest odbijane, coś jest na blackliście właśnie, więc jakby I feel you. Dobrze, kolejny temat to VMware ESXi i tutaj zanim przejdziemy do tego, że w sumie grupy ransomware używają MR-agenta, tak? To się MR-agent nazywa?
Tak.
Dyskutowaliśmy też o tym, jak bardzo echem odbiła się informacja, że Broadcom postanowił odciąć ludzi od darmowej wersji SXE. Broadcom podjął decyzję, że te wersje zostają usunięte, nie są supportowane i nie będą już dystrybuowane nowe wersje, ani stare, bo z tego co wiem, zostały po prostu usunięte. No, dużo ludzi, przynajmniej na Twitterze, zaczęło się burzyć, że to Broadcom zły, Broadcom zabił narzędzie, Broadcom o Jezu. I ja trochę tego nie rozumiem. Z Maćkiem rozmawialiśmy przed nagraniem, że no Maciek też nie za bardzo to rozumie, dlatego że jakby ESX ok, fajnie, ale po co się burzyć, jak mamy jeszcze inne systemy, które są równie dobre i równie darmowe, czyli chociażby Proxmox. I nie za bardzo jakby wiem, o co chodzi. W sensie, nie, może wy wiecie, jako nasi słuchacze, dlaczego ludzie się tak burzą. No my z kolei dyskutowaliśmy o tym, że Broadcom to jest firma, która musi zarabiać, a Maciek, teorią Maćka jest to, że i pewnie praktyką Broadcoma jest to, że no ESX nie zarabiał na siebie, ponieważ był darmowy.
Wiesz co, tam jest jeszcze jeden case i to jest moim zdaniem po części problem. ESXi był darmowy w dużej mierze. Ta wersja darmowa Hypervisora była funkcjonalna i widziałem duże środowiska, znaczy duże, mam na myśli, nie wiem, 40-50 serwerów, gdzie używano wersji tej free. I teraz bardzo często w takich wersjach zdarzały się problemy. No i to oznaczało, że jak ktoś tam miał nieogarnięte VMware'y, niepaczowane, bo jednak paczowanie takiego VMware'a w wersji darmowej było trochę upierdliwe. To nie jest tak, że to nie jest do zrobienia, tylko jest uciążliwe. Jak masz to zrobić 80 razy, to jest 80 razy bardziej uciążliwe. Więc te infrastruktury nie były patchowane, były haczone, no i trochę generował się taki przekaz, że VMware jest niebezpieczny. A to nie do końca jest prawda, bo jak sobie zrobisz tą konfigurację w oparciu o tam całe vCenter i tak dalej, zrobisz to dobrze, na przykład przemyślisz, czy na pewno musisz je zintegrować z Active Directory, bo może jednak niekoniecznie, to działa, jest w porządku i jest tak samo bezpieczne jak dowolne inne rozwiązanie. Więc mam wrażenie, że tu VMware stwierdził, dobra, to my sobie po prostu zredukujemy problem. A jeszcze jest jedna rzecz, bo to jest wielkie oburzenie, że zabrano darmową wersję, która w ogóle miała być zawsze za darmo, przecież to jest prawo ludzkie i tak dalej, i tak dalej. Wersja komercyjna z update'ami, z konsolą zarządzania na 3 hosty kosztuje 500 euro za rok, więc jakby no bez jaj, jeżeli na tym zarabiasz, to jednak wydaj te 500 euro i nie rób sobie głąba. A jak na tym nie zarabiasz, to Proxmox działa. Naprawdę działa fajnie, jeszcze obsługuje ZFS-a, a ZFS jest najlepszy.
Tak słyszałem, bo tak mówiłeś, ale to, o czym mówisz, jest fajne w kontekście komentarza, który właśnie dostaliśmy od Poliko. Poliko stwierdził, że w sumie na przykład SAP nie da wsparcia dla Proxmoxa. No i tutaj wracamy do tego, co przed sekundą powiedział Maciek. Słuchajcie, no jeżeli instalujecie SAPa na darmowym ESX-ie, to stać was na to, żeby kupić licencję na tego ESX-a.
Powiem więcej. Jeżeli nie chcesz mieć SAPa na ESX-ie, to postaw SAPa na KVM-ie Red Hatowym. I zarówno SAP HANA, jak i te poprzednie wersje SAPa są supportowane na KVM-ie i działają. Jest można normalnie kupić support i tak dalej. Więc to nie jest tak, że jesteśmy przywiązani tylko i wyłącznie do VMware'a.
No i widzę jeszcze inne argumenty, że w sumie w firmach migracja ruszyła do Proxmoxa i tak dalej. No widzicie, no jakby tutaj wracamy, jeżeli komercyjnie używacie jakiegoś softu, no to nie, jakby nie widzę sensu ani ekonomicznego uzasadnienia do tego, żeby stawiać kluczową infrastrukturę w dużej firmie, no bo jeżeli macie parę serwerów, no to powiedzmy średnia duża firma, na darmowym softie. No słuchajcie, jakby ja rozumiem, że oszczędności, ale to też musi być support, stabilna wersja i jakby jak chcecie coś darmowego, to jest Proxmox. Tak. Dalej idziemy. Oczywiście czekamy na wasze komentarze co do tego, ale jakby ja nie widzę problemu. W sensie jeszcze jedną rzecz dodam. Broadcom to firma. Broadcom to firma, która ostatnio dużo kupuje. Broadcom to jest firma, która jest nastawiona na zysk, ale zarządzają ją ludzie bardzo techniczni. I to nie jest tak, że na samej górze siedzą goście, którzy tylko spijają sobie Don Perignon i jedzą kawior, Tam są ludzie, którzy są techniczni, ludzie, którzy pracują w Broadcomie, bardzo ich szanują za ich decyzję i podejrzewam, że ta decyzja poza już marketingowym podejściem i optymalizacją była też spowodowana tym, że jakby no, ktoś mądry powiedział, że ESX już nie może być oferowany przez Broadcoma i podjął taką decyzję i tyle.
Tak, a z drugiej strony jest, wiesz, to do czego już parę razy wracaliśmy. Ludzie z jednej strony kupują rozwiązania Enterprise, a potem ściągają sobie firmware z jakiegoś rosyjskiego Warezu, albo jak były podatności w FortiGate 2 tygodnie temu, to miałem na Twitterze kilkanaście wiadomości, czy jestem w stanie wystawić firmware, bo oni nie mają, a muszą się zaupgrade'ować. No, come on. Znaczy, firmware wystawić to nie jest problem, ale jak wasz biznes od tego zależy, to może jednak kupcie sobie wersję Enterprise, a jak nie macie kasy, żeby tą wersję Enterprise supportować, to nie używajcie wersji Enterprise, to może jednak OpenVPN plus cokolwiek typu, nie wiem, Linux, IP Tables zadziała wam lepiej.
Ale najlepiej jakby był z ZFS-em, więc...
I FreeBSD. Ugryzłem się w język, chciałem to powiedzieć, tak oczywiście.
No właśnie. Dobrze. Kolejny news to grupa Alp, jak to się czyta? Alpha, no nieważne, jakby Black Cat, bo to jest ich druga nazwa. Skompromitowała Loan Depot oraz Prudential Financial. Loan Depot stracił dosyć dużo informacji, bo w sumie jeszcze chyba mierzą to, ale wyparowały dane klientów oraz samej firmy. W przypadku Prudential, który też jeszcze liczy, bo to chyba zdarzenie było z wczoraj, jak dobrze pamiętam, albo przedwczoraj, chyba wczoraj, no to tutaj Prudential się jeszcze nie doliczył tego, co zostało wyciągnięte. Cały czas trwają analizy. Na chwilę obecną stwierdzili, że zostały skradzione dane pracowników oraz kontraktorów. Więc zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać, szczególnie, że Prudential to dosyć duża firma międzynarodowa, więc pytanie, jak bardzo tam się popsuło. I jeszcze tak jest jedna ciekawostka.
Polski Prudential to chyba nie jest już część tego globalnego Prudential, tylko ktoś ich kupił.
Bo... Być może. Tak. So, rozbawiła mnie ta zmiana Prudential na Pru. I potem zacząłem mówić, że to będzie taka firma Pruk. Nie wiem, kto to z marketingu tam wymyślił, ale jakby takie miałem pierwsze skojarzenia. Jeżeli chcecie zarobić $10 milionów, no to wystarczy tylko wskazać liderów tejże grupy i Departament Sprawiedliwości w Stanach wypłaci wam takowe bug bounty. Także jeżeli wasz kolega jest liderem grupy AlpHV, co, jakkolwiek by to nazwać, to możecie go sprzedać za 10 baniek, co polecamy, bo to dosyć aktywna grupa jest, że tak powiem. A 10 baniek to jest dosyć dobre bug bounty. Chyba nie pamiętam, żeby było mniejsze kiedyś. Znaczy, że nie pamiętam, żeby było większe, może w ten sposób. Chyba to jest największe bug bounty, jakie zrobił na Departament Sprawiedliwości.
Myślisz, że my w Polsce też dożyjemy takich bug bounty?
Być może, tylko wydaje mi się, że jeszcze mam nadzieję, że nie dożyjemy do takich incydentów, które będą i grup, które będą wymagały tego typu bug bounty, bo to już będzie trochę przesada. I tak.
Pamiętasz tą scenę w Armagedonie, jak Bruce Willis negocjował dla swoich kolegów, co dostaną, jak polecą rozbić asteroidę i wrócą na Ziemię?
Nie, możesz ją przypomnieć.
Tam jest taki dialog, że tam goście chcą jakąś masę różnych rzeczy i jeszcze jedną chcą już nigdy więcej nie płacić podatków. Może to był na przykład pomysł, jak teraz się pity psuły w tym roku, żeby na przykład zrobić taki myk, że jak ktoś wskaże problem, to na przykład jego nie musi płacić podatków.
No to by było ciekawe, ale to chyba trzeba z którym ministerstwem rozmawiać. Ministerstwo Szczęścia i Pomyślności. Dobrze. Słuchajcie, jeżeli chodzi o newsy, to chyba przegląd mamy za sobą i zmarnowaliśmy już 40 minut waszego życia. I teraz przechodzimy do dwóch tematów odcinka. Maćku, wątek ekspertów. Tak, czyli ci eksperci z dupy, o których rozmawialiśmy. No i masz do tego jakiś add-on.
Tak, odezwały się do mnie dwie osoby, które zaczęły dyskusję, że trochę się niepotrzebnie nabijamy, bo to bardzo często są ludzie, którzy po prostu w jakiejś tam organizacji wiedzą więcej na temat bezpieczeństwa niż reszta, bo ich to interesuje, albo bo musieli się nauczyć cokolwiek i w związku z tym siłą rzeczy pełnią rolę tych takich quasi-bezpieczników i tutaj nie za bardzo jest z czego się śmiać. Problem jest taki, że my się w ogóle do tego nie odnosiliśmy. Znaczy, jeżeli to jest tak, że w waszej organizacji ogarniasz bezpieczeństwo trochę lepiej, w związku z tym, to jest pisał do mnie ktoś o ksywce Ed, pozdrawiam z tego miejsca, i nagle jakby robisz więcej rzeczy w tym wątku, bo masz kompetencje i firma cię jakby trochę wypycha w tą stronę, to jest super. To jest absolutnie fenomenalny model.
My wspieramy taki model, tak? No bo jakby wy się kształcicie wtedy w tym bezpieczeństwie.
Tak, jakby ja 20 par lat temu moją karierę security zacząłem nie dlatego, że stwierdziłem, że się tym zajmę, tylko ktoś zhaczył serwer firmy jakiegoś mojego znajomego, uznałem, że tam pogrzebie. No i zacząłem grzebać, żeby to nie wróciło i już tak wsiąkłem, więc...
Ale wszyscy tak zaczynaliśmy, Maćku. No jakby 20 czy tam więcej już teraz lat temu nie było czegoś takiego jak security. My zaczynaliśmy pracę jako administratorzy, którzy powoli sobie szli z tą ścieżką i szlifowali sobie akurat security, ale to jakby...
No tak, 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 dokładnie tak działa.
Naturalna droga.
Więc tak, plus czytałeś te faki o freakingu. Natomiast problem jest gdzie indziej. Problemem są ludzie, którzy opowiadają jakieś właśnie głodne kawałki na temat tego, co należy zrobić, żeby mieć gwarancję bezpieczeństwa. To jest taka rzecz, która jakby mnie triggeruje od razu straszną złość. Nie da się powiedzieć komuś, że dane rozwiązanie da mu gwarancję bezpieczeństwa. Znaczy to jest trochę tak, jak ktoś by ci powiedział, że jak będziesz szukał te tabletki, to nigdy nie dostaniesz raka. No. Teoretycznie jest taka szansa, ale zagwarantować tego się nie da. I myślę, że tu jest właśnie problem. Jest masa takich ekspertów, którzy są promowani przez media. Nie oszukujmy się też. Media mają straszną umiejętność spinowania ekspertów, autorytetów. Jak popatrzymy sobie w wątku jakby nie technicznym, tylko w wątku politycznym, jak wielu tam zbawców narodu mieliśmy w ciągu ostatnich 8 lat, to strach się bać, jak się popatrzy, jak się te kariery kończyły. I tak samo trochę jest z techniką. Znaczy, ktoś, kto potrafi złożyć dwa zdania na temat technologii z sensem, nagle staje się ekspertem, który w prime time tłumaczy różne rzeczy i właśnie potem mamy sprzedawane takie rozwiązania typu używajcie VPN-a, bo będziecie bezpieczni, albo używajcie tylko tej czy innej chińskiej przeglądarki, bo ona wam daje gwarancję odporności na cokolwiek. Więc to tu jest problem. Jak ktoś w firmie ewolucyjnie zaczyna zajmować się bezpieczeństwem, ma trochę większe pojęcie i to znowu jest moje doświadczenie z NGO-sów ostatnich lat. Czasem trafiam do bardzo małych organizacji w jakichś bardzo, bardzo niszowych obszarach, gdzie nagle ktoś trafia się sensowny. On nie zajmuje się security zawodowo, ale wie, że jest taka potrzeba i buduje sobie te kompetencje. To są świetni ludzie, więc to należy chwalić. Ale goście, którzy sprzedają jakieś głodne kawałki i najczęściej sprzedają jakąś technologię dowolnego wendora, ten wendor się potrafi zmienić, bo akurat pracują w tym momencie u tego, a nie u innego, to jest coś, co absolutnie należy zwalczać. Ostatnio ktoś mi podesłał ze znajomych ofertę bezpiecznej migracji do chmury. To jest chmura autorska, używa autorskich protokołów szyfrujących i jak zacząłem się wgryzać, to ktoś po prostu sobie forknął OpenSSL-a i używa jednego z dużych dostawców cloudowych, żeby hostować te zaszyfrowane dane. No, to jest taki setup, który się bardzo mocno zemści, więc wchodzenie w tą stronę i jakby robienie tego typu rzeczy jest bardzo szkodliwe i to jest coś, o czym chcieliśmy mówić i na co zwracać uwagę. Natomiast jakby sami ludzie, którzy ewolucyjnie zajmują się security, są super, im więcej ich będzie, tym jakby nam wszystkim będzie się żyło łatwiej.
Ale tutaj jeszcze może warto dodać, że do tej grupy, o której mówiliśmy, a nie którą szanujemy, to jest ta grupa, która właśnie medialnie zaczyna robić wokół siebie aurę ekspertów. To widać na przykład na YouTubie i to w takich kanałach zachodni, gdzie są przeprowadzone wywiady z ludźmi, którzy, nie wiem, kupili właśnie jakieś urządzenie, które niby ma tam YubiKeya i oni opowiadają, jak to w Darknecie YubiKeya coś tam, wymyślają historie, które po prostu są jakby nieistniejące, te scenariusze, ale ludzie, którzy to oglądają, jakby sprawia to wrażenie, że ci ludzie wiedzą, o czym mówią, ale tak nie jest. Siedzą po prostu w ciemnym pokoju i udają, że coś wiedzą. I tutaj Witold podpowiada, jest na przykład Jonathan Scott, o którym mówiliśmy, tak? Ale to nie tylko Jonathan Scott, ale mamy jeszcze bardzo dużo tego typu ludzi, zarówno w internecie, na YouTubie, TikToku, dowolnym social media, ale mamy też na polskim rynku dużo takich kaznodziei cyberbezpieczeństwa, którzy wzięli się znikąd i sprzedają materiały, które no pozostawiają dużo do życzenia i ich wiedza też pozostawia dużo do życzenia, bo nigdy tak naprawdę nic nie słyszeliśmy o tych ludziach, więc...
Tak, znowu to ja od razu jakby uprzedzę. To nie jest tak, że my zakładamy, że wszystkich znamy, jak kogoś nie znamy, to on nie jest fajny. Jest...
Mówimy o tych, których znamy.
I oni są super. Tak.
No nie, ale są też, znamy takich, którzy nie są i właśnie o nich mówimy.
Tak, znaczy jakby to też jest tak, że ta branża nie jest wbrew pozorom duża. Znaczy ja się czasem śmieję, że jakby zepsute kotlety na konfidencie i generalnie gospodarka ma problem, ale popatrzcie sobie na te wszystkie fantastyczne właśnie wyskoki, gdzie plus GSM promował Skrypta jako fantastyczne rozwiązanie bezpieczeństwa i potem się bardzo jakoś miękko z tego wycofywał i już nie było wielkich banerów mówiących pod tytułem hej, wciskaliśmy wam kit, tylko nie, to tam jakby w ogóle nie było takiego banerka. Kasujemy usługę i to nie było tematu, a ludzie w to wierzą niestety i to jest potem problem, bo to jest szkodliwe, więc na to warto zwracać uwagę, warto to piętnować i wszyscy chyba pamiętamy takiego eksperta, który zaczął tłumaczyć, że należy zaklejać kamerkę w laptopie, bo jego mamy okradli. No, ilość szkód, tak, która jest z tego wygenerowana i ilość zamieszania chaosu komunikacyjnego nie jest warta tego, że ten pan się przejdzie po trzech telewizjach i opowie, jaki to on jest mądry, bo to nie tak działa.
Bardzo ciekawe pytanie parę razy już padło na czacie. Dlaczego nie wymienimy nazwy albo nazwisk danych osób? Nie robimy tego, przynajmniej ja nie robię, dlatego że mam nadzieję, że ci ludzie się opamiętają albo w pewnym momencie dojrzą do tego, żeby mieć taką wiedzę, żeby robić to, co robią. I mam nadzieję, jakby wierzę cały czas w ludzi, że oni się po prostu w ten sposób promują, ale w międzyczasie jeszcze się kształcą i w pewnym momencie to się wyrówna. Mam nadzieję.
Tak, także żeby też być fair, nam się zdarza z tymi osobami pisać wprost, że komunikują coś, co jest bez sensu. Zdarza nam się z nimi też komunikować publicznie, że piszą coś bez sensu. Ale to jakby jest, no może będzie tak, jak Adam zakłada, więc na to liczmy.
No mamy, że tak powiem, jesteśmy dobrymi ludźmi, więc liczymy jednak, że to pójdzie w dobrym kierunku. A jak nie pójdzie, to wtedy będziemy ich piętnować z nazwiska albo z nazwy firmy. To możecie być pewni. Moi drodzy, kolejny temat odcinka, czyli to już ten właściwy, wybory przez internet, które wróciły echem, już chyba po raz kolejny w różnych mediach. Tym razem nasz nowy premier Donald Tusk stwierdził, że może w sumie warto było zrobić eksperyment na tych, co głosują poza granicami państwa i przeprowadzić na nich eksperyment i pozwolić im na zrobienie, na głosowanie przez internet. No i oczywiście zaczęła się wrzawa. Ja jestem na nie. No, myślę, że jeszcze długo, długo nie będziemy gotowi, zarówno jeżeli chodzi o naszą kochaną demokrację, jak i technologie, których używamy i zaufanie do rządu, które wydaje mi się, że trzeba zacząć odbudowywać. Mam nadzieję, że to się kiedyś uda. Ale myślę, że to jeszcze są co najmniej 10 lat ze 3 kadencje różnego rodzaju ludzi i wtedy zobaczymy.
Ja w ogóle mam taki problem z rzeczywistością kreowaną przez polityków. Znaczy, ja bym jednak chciał, żeby to nie szło w tą stronę. Już pomijam to, że to w ogóle chyba KPRM wypuścił taki komunikat, że to jest rozważane. Nagle inne ministerstwa się dowiedziały z mediów, że coś takiego jest rozważane, więc to też pokazuje pewien chaos komunikacyjny, może bez przesady. Natomiast jaki problem my chcemy rozwiązać? To znaczy co, chcemy ludziom umożliwić głosowanie przez internet, bo co, bo nie mogą głosować? No jakby ostatnie wybory pokazują, że frekwencja była fenomenalna i w Polsce, i za granicą. Dużym sukcesem jest zrobienie centralnego rejestru wyborców i jakby to się faktycznie w poprzedniemu rządowi udało i to jest rzeczywiście duży sukces. Złośliwie mówią, że to jest sukces, który kosztował ich kadencję, no ale jakby shit happens. Więc jakby tutaj nie ma za bardzo argumentu, że jest jakiś problem, który my chcemy rozwiązać. Witek słusznie gdzieś tam przytacza stanowisko ISOC-u, które istnieje od 10 lat, teraz są tworzone nowe, ale to jakby to nie jest coś magicznego, że nagle jakby się zmieniła rzeczywistość. Ja czekam trochę na taki po prostu pomysł, że będzie rządowy system głosowania przez internet, który używa blockchaina i po prostu to już będzie taki hat-trick głupoty.
Pewno któraś z firm już lobbuje w tym kierunku, żeby to był blockchain. Na pewno, mogę się założyć.
Tak, ale ja mam w ogóle taki jakby systemowy problem z politykami i technologią. Czy to pewnie jakbym się głębiej zastanowił, ale celowo tego nie robię, żeby spać spokojnie, to jest generalnie problem z politykami i z czymkolwiek. Pamiętam, jak były pierwsze głosowania w Sejmie przez internet miały się odbywać. I tam też był jakiś chaos organizacyjny, loginami były numery legitymacji, te numery legitymacji dało się wyjąć z urla na stronie Sejmu i tak dalej, i tak dalej. I zadzwonił do mnie jakiś poseł, już nieważne której partii, czy ja mogę powiedzieć coś do telewizji na temat tego, że to głosowanie jest niebezpieczne. Więc ja mówię, okej, spoko, ty mu tłumaczę generalnie, jaki jest problem. On mówi, nie, niech pan powie, że Rosjanie przejmą nasze systemy głosowania. Ja to w ogóle to nie jest ten case, To nie ta obawa. To jak pan wie lepiej, to ja nie będę z panem gadał. I to jest moim zdaniem jakby rozmowa właśnie z politykami. Znaczy oni uważają, że wiedzą lepiej, więc wyskakują z takimi głupimi pomysłami, bo będą nowocześni. Jak chcemy być nowocześni, to jest masa rzeczy. Znaczy uważam, że z nowoczesnych rzeczy, na przykład nowoczesna ochrona zdrowia, nowoczesna prewencja onkologiczna, to jest hit w Polsce. Jakby to było, takie pierwsze na świecie, to jest uważam dużo bardziej przydatne niż głosowanie przez internet.
Do tego jeszcze mógłbym dorzucić nowoczesną prokuraturę, nowoczesną policję i tak dalej, bo tam brakuje systemów teleinformatycznych, które chociażby pozwalają na korelację różnego rodzaju spraw. To są rzeczy, które są potrzebne, a nie głosowanie przez internet.
Nowoczesna opieka psychologiczna dla dzieci w szkołach. Jest dużo takich fajnych, nowoczesnych tematów, które można by zrobić. Potem jeszcze jedna rzecz, bo ja wiem, że dowód przez przykład jest zawsze chamski, ale no bez przesady. Aparat państwa wie, ilu Polaków musi złożyć deklaracje podatkowe. I znowu w tym roku jest burdel, znowu się system wysypuje, znowu coś nie zadziałało. No to jak nie potraficie ogarnąć tego, to w przypadku wyborów, gdzie tak naprawdę będzie totalny chaos, nie wiadomo kto będzie głosował, gdzie, kiedy i jak, może sobie tego nie róbmy. Po prostu sobie zaoszczędźmy tego stresu. Naprawdę te systemy głosowania działają, systemy potem predykcji głosów działają. Popatrzcie na to, jak wyglądały wyniki wyborów publikowane przez PKW i jak wyglądały wyniki wyborów publikowane przez Obserwatorium Wyborcze, które robił Komitet Obrony Demokracji. Oni mieli te same wyniki kilka godzin wcześniej, bo mieli po prostu dużo lokalnych próbek i publikowali to z pewnym wyprzedzeniem, bo było im łatwiej i tam różnice były minimalne, tam w sensie jakieś promile były niezgodne. Więc jakby to jest tak, że te rzeczy można robić i ta technika na to pozwala, ale gdzieś jest punkt, za który nie warto iść, bo już nic nie zyskujemy. I moim zdaniem głosowanie przez internet to nie jest coś, co jest w tym momencie jakby na liście priorytetów.
Czyli reasumując, jako ludzie, którzy zajmujemy się na co dzień bezpieczeństwem, nie rekomendujemy.
Tak, ja jeszcze będę nie rekomendował na piśmie, bo piszę taką opinię, więc jakby rozwinę te narzekania, bo tu jest dużo wątków technologicznych, jakichś prywatnościowych, kampanijnych i tak dalej, więc pojawił się ostatnio w ogóle taki strasznie głupi postulat i to co ciekawe w naszej banieczce, gdzie ktoś zaproponował, że jeżeli jest podnoszony argument, że głosowanie przez internet narusza tajność wyborów, to przestańmy udawać, że wybory są tajne, zrezygnujmy z tej tajności. No więc z całym szacunkiem, ale to jest moja brocha, na kogo głosuję i niech się wszyscy od tego łaskawie odstosunkują. Bo czemu by nie? Jakby nie czuję głębokiej potrzeby dzielenia się tą wiedzą z kimkolwiek. Jak patrzę na to, na kogo głosowałem przez ostatnie lata, to pewnie większość z was mogłaby być zdrowo zaskoczona. Więc zostawmy tak, jak jest. Jakby to jest nasze prawo do prywatności i nikomu nic do tego.
Tak. No i jakby należy oczywiście jako przykład przytoczyć aferę z Pegasusem, aferę z komunikacją rządową poza oficjalnymi kanałami komunikacji, czyli mailami Dworczyka. Oczywiście nie uważam, że to jest oficjalny kanał komunikacji, przejęzyczenie to jest właśnie ten nieoficjalny, przez który dużo rzeczy szło. Więc jak my możemy tak na zdrowy chłopski rozum zaufać, że te wybory będą bezpieczne? Nie możemy.
Ktoś zapytał się chwilę temu, czy dałoby się coś takiego zaprojektować, czy gdybyśmy dostali takie zadanie. To jest trochę nie ten problem. To znaczy, myślę, że większość z nas zaczęła kiedyś robić takie intelektualne ćwiczenie, jak to zrobić. I za każdym razem dochodzimy do wniosku, że tego się nie da zrobić, żeby zapewnić te wszystkie krytyczne kwestie. To znaczy, od momentu, kiedy ja włożę kartę do głosowania do tamtej skrzyneczki, nikt nie wie, na kogo zagłosowałem. Teraz była wielka dyskusja przy okazji referendum i tego, czy ludzie odmawiali głosowania, czy nie, że jednak jakby ujawniasz sam fakt, że zagłosowałeś, w taki, czy deklarujesz po części swoje poglądy polityczne, bo to była trochę manifestacja w jedną czy w drugą stronę. Natomiast w drugą stronę, jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, żeby zagwarantować tam te właśnie wszystkie mechanizmy pod tytułem prywatność głosowania, zaufanie do tego systemu, odporność na rzeczy typu ataki DDoS, cokolwiek, to po prostu może nie warto. Jakby to jest takie rozwiązywanie problemu, którego tak naprawdę nie ma, bo nie ma w Polsce problemu z głosowaniem. No wszyscy, którzy chcieli, zagłosowali w ostatnich wyborach, jakby chcieli, pojechali na drugi koniec Polski, chcieli, stali w kolejce we Wrocławiu do 3 nad ranem. Więc jakby nie popadajmy w przesadę i rozwiązujmy inne problemy, które mamy.
Jeszcze wsadzę kij w szprychy, że tak powiem, i porównam to trochę do implementacji YubiKeya w bankowości, moi drodzy. Dlaczego aż tak poszedłem daleko? Dlatego, że pamiętajcie, że wybory to nie tylko młodzi ludzie, którzy mają dostęp do internetu, którzy wiedzą, jak głosować i posługiwać się tym internetem, ale większość, może nie większość, ale duża część społeczeństwa nie będzie w ten sposób głosować, ponieważ nie wiedzą, jak to zrobić, nie będą wiedzieli, nie będą znali tych narzędzi, nie będą ufali tym narzędziom, więc robienie czegoś dla garstki ludzi, którzy akurat sobie wymyślili, że to będzie trendy, jest bez sensu też. Tak samo jak YubiKeye w bankowości. Są bez sensu.
Jeżeli chcemy rozwiązać na przykład problem, że są osoby, które nie głosują, bo są niemobilne, nie wychodzą z domu i tak dalej, to zapewnijmy im na przykład transport do miejsca głosowania i to moim zdaniem będzie dużo bardziej nowoczesne. Czasem jest podnoszony taki argument, że przecież w Estonii to działa. No tylko na litość boską, Estonia jest mniejsza niż województwo mazowieckie, jeżeli chodzi o ludność, o ile dobrze pamiętam. Więc jakby mówienie, że tam to działa, to u nas też zadziała, to jest trochę nie w tą stronę dyskusja, a Estonia bardzo pokazała, jak system takiego e-państwa się składa, jak się zrobi solidnego DDoS-a. Więc no serio, nie rozwiązujemy problemów, których nie mamy.
Tym bardziej, że jest głosowanie korespondencyjne wdrożone. Przecież są wyjątki, gdzie można głosować korespondencyjnie. Więc
dobrze. I były wybory kopertowe i prawie wyszły. No.
No trochę kosztowały, chyba tam jeszcze się dowiadujemy różnych dziwnych wątków. Poczekajmy, zobaczymy. Moi drodzy, myślę, że możemy na temat polityczny zamknąć oraz zamknąć dzisiejszy odcinek rozmowy kontrolowanej. Zastanawiamy się, kiedy wrócimy do kazamatów Maćka. Być może gdzieś w marcu zrobimy odcinek przy stole z pełnych kabli i w tle będą jak zwykle latać sobie jakieś dema. A jeżeli spotkamy się za tydzień, a spotkamy się za tydzień, mam nadzieję, że w pełniejszym gronie i Adam przestanie się już bawić matchboxami. Widzimy się za tydzień w 143 odcinku Rozmowy Kontrolowanej.
Ja mam za tydzień imieniny, to przyniosę książkę. Znaczy ten, tak, książkę.
Książkę. Przynieś książki. Ja też przyniosę książki. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Maciek ma nowy mikrofon i teraz tak brzmi trochę lepiej. Mamy nowe intro, mamy Maćka z nowym mikrofonem, także słuchajcie, no jakby development.
Może nowy, lepszy ja.
Może na 200 odcinek dorobimy się studia, tak jak ten nowy kanał gdzieś tam. Kupimy sobie taki duży stół. Jest to jakiś pomysł,
mój drogi. Jest przestrzeń, tak dokładnie.
Gdzie jest Stefan? Padło pytanie. Stefan jest za mną na półce, a drugi bawi się z Adamem matchboxami, także dzisiaj Stefana nie będzie, ale będzie, przyjdzie. Za tydzień będzie, obiecuję. Słuchajcie, miłej nocy wam życzymy i do zobaczenia za tydzień.
Dobrego tygodnia. Cześć. Rozmowa kontrolowana.